Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej od 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Pozwólcie, że zacznę od Szymona, zwanego Piotrem. Przedostatnie zdanie w tej Ewangelii. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. A pierwsze dwa czytania, które dzisiaj czytamy podczas Eucharystii, są związane z Piotrem. To jest mowa Piotra z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich i później fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. I wydaje mi się, że tej niedzieli Piotr jest dla nas bardzo ważny. Widzimy Piotra w Ewangelii, który jest chwiejny, który jest, jak niektórzy mówią, narwany, że jest rozdwojony. Z jednej strony bardzo, ale to bardzo kocha Pana Jezusa, a z drugiej strony bardzo łatwo mu się od Pana Jezusa odwrócić, czy właśnie w tym ostatecznym momencie się go zaprzeć. Czy jednak Piotr jest skreślony? Ewidentnie widać, że Pan Jezus Piotra nie skreśla. Są wydarzenia w życiu Piotra, które no są jakoś dla niego tajemnicze. Pan Jezus mu się objawia, objawia mu tajemnice królestwa. On za nimi nie nadąża, chociaż właśnie bardzo kocha Pana Jezusa i bardzo chce za nim kroczyć. Ale chcę zwrócić uwagę na to, co się dzieje już po zmartwychwstaniu. My też jesteśmy po zmartwychwstaniu. Myślę, że też jak Piotr mamy takie doświadczenia chwiejności, niestałości, tego, że zaparliśmy się, czy że jakoś zawiedliśmy Pana Jezusa, a jednocześnie On z nas nie rezygnuje, On się od nas nie odsuwa, wręcz odwrotnie właśnie. Chce się nam po zmartwychwstaniu ukazać, tak jak ukazał się Szymonowi. I chce dać również nam Ducha Świętego, tak jak dał Jemu, bo chce nas posłać. To jest niesamowite, jak Piotr dzisiaj mówi kazanie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego. I po tym kazaniu nawraca się 3000 mężczyzn. My czasami mówimy, śmiejemy się tak jako kaznodzieje, mówimy 3000 kazań i nikt się nie nawraca, a on powiedział jedno kazanie i się 3000 nawróciło. Jaka moc Ducha Świętego była w Piotrze po zesłaniu Ducha Świętego, po zmartwychwstaniu? To bardzo pięknie o tym mówił kiedyś ojciec Raniero Cantalamessa, żeby się nie koncentrować na tych zewnętrznych cudach, które mogą być widowiskowe. Że tak naprawdę tych ludzi, którzy byli świadkami zesłania Ducha Świętego, nie przekonały te płomyki ognia, które spoczęły na apostołach, ani też właśnie podmuch wiatru, jak to jest opisane, że szum był nawet słyszany. Nie. Oni się zadziwiali, że ci prości ludzie z Galilei mówili w ich językach wielkie dzieła Boże. Czyli zachwycali się nie tymi zewnętrznymi cudami, które można by było zobaczyć i na nich się skoncentrować, tylko na tym, co stało się w tych konkretnych ludziach. Jak zadziałał Duch Święty w tych konkretnych uczniach. I po zesłaniu Ducha Świętego Piotr właśnie mówi, Piotr, który jest prostym rybakiem, mówi kazanie. I doprowadza do tego, co też słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. O Ewangelii więcej powie za chwilę ojciec Adam, ale ci uczniowie, którzy szli do Emaus razem z Jezusem, mówią, czy serca nie pałały w nas, nie były poruszone. A po kazaniu Piotra, ci ludzie, którzy go słuchali, mówili, słowa Twoje dogłębnie nami wstrząsnęły. Słowa Twoje dogłębnie nami wstrząsnęły. I zaraz za tym zwracają się do Piotra i innych apostołów. Bracia, co mamy czynić? Mówię o tym dlatego, że myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu z nas. Przeżyliśmy święta, kolejne zmartwychwstanie Pana Jezusa za nami, czekamy na Ducha Świętego, słuchamy kolejnych kazań i co się w nas dzieje? Czy serce w nas pała, czy serce nasze jest jakoś wstrząśnięte, a jednocześnie stajemy przed tym pytaniem, co mamy czynić, co mamy robić? Nie wiemy tego. Chcemy się nawrócić, mówiąc krótko, a nie wiemy jak. Co mamy robić? Ja dzisiaj w tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich znalazłem dla siebie odpowiedź. Mam nadzieję, że to będzie też dla was podpowiedź. Piotr odpowiedział na to pytanie. Nawróćcie się i każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. I może się w nas rodzić to pytanie Nikodema, tak jak Nikodem pytał Pana Jezusa, czy mam się powtórnie narodzić, czy mam powtórnie wejść do łona matki? Można by powiedzieć, czy ja mam ponownie przyjąć chrzest, pozwolić się polewać wodą 3 razy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Ale pomyślałem sobie, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Ten trud pandemii właśnie doprowadził nas do takiego momentu, kiedy uczymy się przyjmować Komunii Świętej na sposób duchowy. Pewnie sobie różnie z tym radzimy, ale jesteśmy do tego zaproszeni, żeby przyjąć Eucharystię w sposób duchowy. Czy umiemy przyjąć chrzest na sposób duchowy? Piotr mówi, nawróćcie się i niech każdy przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni do tego, by w sposób duchowy na nowo przyjąć chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. I dodaje, wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. To obietnica Boża dla was i dla waszych dzieci oraz dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła do siebie. Jeżeli mamy takie doświadczenie jak Piotr, jesteśmy po zmartwychwstaniu, pragniemy przyjąć Ducha Świętego. Zróbmy dzisiaj ten krok, żeby przyjąć w sposób duchowy chrzest w imię Jezusa. A otrzymamy dar Ducha Świętego.
Kochani, ojciec Tomasz wyszedł od zmagania się świętego Piotra i też zmagania się nas. Ja to słyszę jakoś bardzo konkretnie, nie wiem, czy macie podobnie, ale ja się bardzo zmagam z okresem wielkanocnym. Dzisiaj żeśmy rozmawiali przed południem z braćmi, że zauważcie, nam wierzącym dosyć łatwo się jest zmobilizować na przykład w Wielkim Poście. Jest dużo praktyk, dużo takiego właśnie rekolekcyjnego działania, ludzie dużo robią duchowo, a potem, kiedy przychodzi Wielkanoc, to mam wrażenie, że wszystko tak trochę tak siada. Na początku jeszcze jest okej, bo jest zmartwychwstanie, potem jest Niedziela Miłosierdzia, więc też taka ważna niedziela, a potem, tak jak już dzisiaj, jest tak trochę nie wiadomo dokąd. Może tylko ja tak mam, ale mam takie doświadczenie, że trochę nie wiadomo w ogóle, jak to przeżywać dalej, tę wiarę, że w Wielkim Poście jakoś było łatwiej. Takie zmaganie, co to znaczy, jak mamy to przeżyć, dla mnie jest w pewien sposób opisane dzisiaj w tej Ewangelii. Kochani, ja nie jestem wielkim znawcą sztuki, tak jak nasz brat, ojciec Tomek Biłka, ale jest taki obraz Emaus, który bardzo do mnie przemawia. Namalował go Rembrandt, on ma chyba ze 3 obrazy o uczniach w Emaus. To jest jego pierwszy obraz, taki jakiś tam z młodzieńczych lat. Niektórzy mówią, że jeszcze taki niedoskonały i tak dalej. Dla mnie najlepszy, pewnie dlatego, bo najprostszy. Jak możecie to sobie potem gdzieś tam, tylko nie teraz, już po mszy, wklepcie sobie w internet Rembrandt Emaus, to wam wyskoczy. Obraz składa się z takich 2 ciemnych plam, na których są 2 światła, w sensie 2 źródła światła. Z jednej strony jest stolik, siedzi 2 uczniów i Pan Jezus i tam jest 1 światło. I z tyłu w tle jest jeszcze 1 postać takiej służącej, chyba czy tam po naszemu byśmy powiedzieli kelnerki w tej gospodzie, która też coś tam robi i tam też jest światło. I mamy tam 3 postaci oprócz Pana Jezusa. 2 uczniów i tę kobietę. I dla mnie to jest bardzo piękny obraz tego, jak można odpowiedzieć na Bożą tajemnicę, jak się z nią zmagamy. Pierwsza odpowiedź to jest odpowiedź tej kobiety, która ma swoje własne światło, ona nie ma nic wspólnego ze światłem Pana Jezusa. Ona jest w oddali, jest zupełnie niezainteresowana tym, co tam się dzieje. Czyli to jest część tego świata, która Pana Boga i Jego sprawy ma gdzieś. Mamy własne światło, mamy własną prawdę, po prostu sobie żyjemy. Druga część to są ci 2 uczniowie, tylko nie mają 2 zupełnie różne postawy. Jak się temu obrazowi przyjrzycie, zauważycie, że Pan Jezus jest tam pokazany z profilu, światło jest za nim, więc trochę nawet nie widać jego twarzy, tylko widzimy, że to jest Pan Jezus. Jeden z uczniów jest cały skąpany w świetle, ale jest tak odrzucony do tyłu i ma totalne przerażenie i zdumienie na twarzy, a drugiego ucznia prawie w ogóle nie widać. Bo jak się człowiek tak wpatrzy w piksele, bo widziałem to tylko w internecie ten obraz, to widać, że drugi uczeń klęczy, trzyma Jezusa za nogi, ma wywrócone krzesło i jest jakby schowany prawie że w kolana Pana Jezusa. Widać tylko jego zarys. Taka jakaś tam postać klęczy. Tak jakby spadł z krzesła i chwycił Jezusa za kolana. Kochani, dla mnie to są dwie bardzo piękne postawy. Jedna, której chcemy, a która niekoniecznie jest taka dobra, a drugiej, której chyba nie chcemy, a chyba jest dobra. Bo ta, której chcemy, to myślę, że chcemy jak ten uczeń rozświetlony. Czyli chcemy, żeby chwała Pańska nas olśniła. Żebyśmy zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, żebyśmy żyli w świetle, w radości, w takim poczuciu, jest Wielkanoc, wiem, o co chodzi, jadę do przodu, wszystko jest super, światło mi świeci. Tylko jak się okazuje, ten uczeń jest pokazany tak, że zupełnie jest oddalony od Jezusa, jest przerażony w ogóle tym, co widzi, tak jakby nic nie rozumiał. Jakby ta prawda, to olśnienie nic mu nie dało. Takie mam wrażenie, jak patrzę na ten obraz. Natomiast ten drugi, który spadł z krzesełka, dla mnie to jest taki obraz człowieka, który po prostu wypadł z życia. Spadł z krzesła, życie go wywróciło. Jest w totalnej ciemności. Prawdopodobnie nie ma pojęcia w ogóle, co się dzieje. W ogóle go nie widać, nawet nie wiadomo, kim on jest. Ale trzyma Jezusa za nogi. I dla mnie to jest chyba postawa wiary. Że naprawdę często nie rozumiemy. I nie wiemy. I chcielibyśmy tego światła, chcielibyśmy takiego poczucia wiem dokąd, wiem jak, Bóg jest ze mną, jest światło i jest dobrze. On tak nie ma, on jest w ciemności, jest wywrócony, życie mu się wywróciło, krzesło mu padło, życie mu się po prostu obaliło, ale trzyma go za nogi. I tak mi się wydaje, że to może być jakiś ślad. Takiego, że nie będziemy wiedzieć, nie będziemy mieć tego poczucia bezpieczeństwa, że Bóg jest tak wielką tajemnicą, jego zmartwychwstanie jest tak niepojęte, że aż się trudno w ogóle do tego zbliżyć. I też, no nie oszukujmy się, nie widzimy jakichś wielkich skutków tego zmartwychwstania w świecie. To nie jest tak, że po zmartwychwstaniu nagle się wszystko w świecie zmieniło. No nie, jesteśmy często jak ten uczeń w tej ciemności, ale on go trzyma. Myślę, kochani, że to nasze pragnienie, żeby było światło i żeby było wszystko jasne, może być zgubne, chociaż jestem przekonany, że ono oczywiście z czegoś dobrego płynie. No bo to trudno i ciężko być w ciemności. Ale nie bójmy się tego. Jestem przekonany, że pewnie do zesłania Ducha Świętego, kiedy znowu trochę się w Kościele zadzieje, będą pewnie nowenny przed zesłaniem, będzie dużo modlitw, w normalnym czasie byłyby wielkie spotkania modlitewne i w ogóle byłoby tak, działoby się. To przez te tygodnie teraz będzie ciężko. Będzie kolejna niedziela wielkanocna, kolejna wielkanocna. Jak to rozumieć, o co w tym chodzi? 5 tygodni takiego, no właśnie, może trochę wręcz ciemności. Chwycić się kolan Jezusa, czyli się od Niego nie odrywać, nawet jeżeli nie rozumiem. I myślę, że to jest postawa odpowiedzi na to, jak być uczniem wtedy, kiedy nie wiadomo, co robić. Amen.